O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
I tak też teraz stanie. Porozmawiamy o Gorzowie, porozmawiamy z wiceprezydentem miasta Radosławem Sujakiem. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie państwa.
No w końcu mamy dyrektora Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki. Został nim Sławomir Szenwald. Pan był w komisji rekomendującej osobę pana Szenwalda?
Tak, miasto Gorzów otrzymało od Urzędu Marszałkowskiego jedno miejsce z uwagi na to, że współfinansujemy miejskie filie. Z racji tego też zasiadałem w komisji.
To co miał takiego ten kandydat, a czego nie mieli inni?
Przede wszystkim doskonale poruszał się po kwestiach związanych z ustawodawstwem. Miał również ciekawą wizję rozwoju biblioteki. Mówił sporo również o właśnie filiach miejskich, czyli o temacie, który mnie najbardziej interesował. Wskazywał kwestie, gdzie są niezbędne filie do remontu, gdzie proponował również jakąś konsolidację filii, które na przykład znajdują się bardzo blisko siebie, a można byłoby polepszyć ich kwestie lokalowe. Czyli tak naprawdę można powiedzieć wprost, że dosyć nieźle poruszał się po tych obiektach, więc z racji tego znał je.
Jednomyślności jednak nie było. 7 głosów na 9 możliwych.
To też tak czasami bywa, że nie zawsze jest ta jednomyślność, jeżeli chodzi o tego typu komisje. Każdy miał jeden głos, zaprezentowali się wszyscy kandydaci. Pan Sławomir Szenwald otrzymał 7 głosów na 9, także wydaje mi się, że...
No poprzeczka na pewno była postawiona wysoko, no choćby przez poprzedniego dyrektora, który no, w zasadzie do emerytury piastował swoje stanowisko. Nie ma pan podobnego wrażenia?
Znaczy jestem przekonany, że w ogóle stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej to jest stanowisko, gdzie naprawdę trzeba bardzo mocno się wykazywać, trzeba dbać o instytucję, która jest niewątpliwie bardzo ważna na mapie kulturalnej nie tylko Gorzowa, ale województwa, przynajmniej tej północnej części. I zgadzam się, że dyrektor Jaworski, który troszeczkę zasunął jako taki dyrektor budowniczy, był, jest przynajmniej na pewno takim jakimś wzorem, który trzeba byłoby tutaj może gonić, albo przynajmniej spróbować dorosnąć do tego samego poziomu. Natomiast jestem przekonany, że Sławomir Szenwald jest osobą, która może właśnie taki poziom osiągnąć.
Czyli właściwy człowiek na właściwym miejscu, tak chciał pan powiedzieć.
Przynajmniej tak wynika z konkursu przeprowadzonego, a jak będzie, no to z całą pewnością dowiemy się po jakimś czasie.
A jakie cele, jakie zadania zostaną postawione przed nowym dyrektorem? To pan wie?
To są na pewno zadania, które postawi Zarząd Województwa Lubuskiego, ponieważ to tak naprawdę Zarząd Województwa postawi konkretne zadania przed nowym dyrektorem. Ja z całą pewnością będę chciał spotkać się z panem Szenwaldem i porozmawiać na temat tego, jak miałoby wyglądać filie miejskie. Na pewno będziemy chcieli również rozmawiać na temat finansowania, bo już od kilku lat mówimy, że być może należałoby w jakiś sposób rozważyć inny sposób finansowania, albo być może zwiększyć to dofinansowanie, albo może przeznaczyć środki na jakieś konkretniejsze cele. Natomiast chciałbym zobaczyć, jakie zdania ten będzie miał pan Szenwald.
Może powinienem inaczej w zasadzie zapytać, jaką Wojewódzką Miejską Bibliotekę widzi w swojej kadencji nowy dyrektor, bo zapewne o swoich wizjach mówił.
Tak, to jest bardzo ważna kwestia, że na pewno Książnica musi mieć z tą swoją taką tradycyjną wartość, tą tradycyjną funkcję, czyli udostępnianie różnego typu publikacji dzieł i tą funkcję powinien pełnić. Natomiast przedstawił również kilka działań innowacyjnych, gdzie biblioteki mogłyby stać takimi małymi centrami kultury. Ja jestem przekonany, że trzeba dać chwilkę czasu panu Szenwaldowi. Po konkursie mam wrażenie, że to będzie dobra kandydatura.
A pan czyta książki?
Pytał mnie kiedyś o to dyrektor Jaworski, czy czytam książki. Tak, czytam.
Ja trochę przekornie pana o to zapytałem, bo nakłady miasta, to o czym pan wspomniał już, o pieniądzach na zakup książek przez księżnicę są małe, wstydliwe, małe. co potwierdził zresztą były dyrektor podczas tutaj
to jest kwestia wizyty w naszym studiu. To już jest kwestia troszeczkę inna, ponieważ my nie wskazujemy w dotacji, na co powinny pójść zaplanowane środki i to dyrektor biblioteki decyduje o tym, jakie powinny pójść nakłady na płace dla pracowników, jakie powinny pójść nakłady na zakup nowości i tego typu rzeczy. Jeżeli dyrektor uważa, że w jakimś stopniu na coś brakuje, powinien przede wszystkim spojrzeć na ten budżet całościowo i spróbować poprzesuwać środki. Tak robi każdy dyrektor jednostki kultury, ale domyślam się, że czasami po prostu łatwiej jest przyjść i powiedzieć, że nie ma.
To jeszcze na koniec ta kadencja, bo to jest kadencyjność, rozumiem. Ile będzie trwać nowego dyrektora?
Nie jestem w stanie powiedzieć. To już decyduje o tym Zarząd Województwa Lubuskiego. Może powołać pana Szendwalda na kadencję od 3 do 7 lat.
Od 3 do 7 lat. Zmienimy temat. 1 marca ruszą nabory do przedszkoli, ruszą nabory do żłobków. Na początek omówmy żłobki, proponuję. Ile miejsc przygotowano?
No tak jak zawsze, co roku mamy miejsca przygotowane na, w żłobkach. No to są troszeczkę rzeczy nieporównywalne, bo to są kwestie z zakresu pomocy społecznej, a nie z zakresu edukacji. Mamy przygotowane nowo utworzone miejsca, bo dostaliśmy z Malucha w około 50 miejsc w żłobku numer 2, 25 w żłobku numer 4. Także tych miejsc trochę jest. Fakt faktem, że zawsze tych miejsc brakuje. W związku z tym ostatnio na liście oczekującej mieliśmy ponad 300 osób. Dlatego niewątpliwie w przyszłych latach musimy jeszcze mocniej spojrzeć na tą kwestię i z całą pewnością budować kolejne.
Proszę przypomnieć, jak będzie odbywać się rekrutacja maluchów.
Rekrutacja maluchów będzie odbywać się oczywiście w następujący sposób, że zostaną składane wnioski, następnie osoby, które te wnioski składają, będą punktowane w odpowiedni sposób. To w zależności od tego, czy oboje rodziców pracują, czy jest tylko jeden rodzic, czy jest jakaś kwestia dochodowa tutaj w grę wchodzi. Jest to wszystko opisane w naszej uchwale i można to znaleźć na stronach gorzów.pl.
Czyli kolejność zgłoszeń składania wniosków nie będzie decydować.
Ona też w pewnym momencie będzie brana pod uwagę, natomiast już w takiej kwestii troszeczkę późniejszej, kiedy będziemy mieli te same liczby punktów.
A jak będzie więcej podań niż miejsc, to jakie kryteria wtedy będą zastosowane?
Zawsze będzie tak, że będzie więcej podań niż miejsc i tak jak powiedziałem, no wtedy pod uwagę są brane właśnie te kwestie, o których mówiłem, czyli na przykład to, czy oboje rodziców pracują, czy jest jeden rodzic, czy jest dwóch rodziców. Te kwestie są punktowane i w ten sposób jest to brane pod uwagę.
To jak czyjeś dziecko nie zostanie przyjęte, a tak przecież będzie, to do żłobka miejskiego, to co ma zrobić rodzic? Co dalej?
Jeżeli nie zostanie przyjęte do żłobka miejskiego, no to w tym momencie zapewne będzie musiało szukać miejsca w żłobkach, w miejscach prywatnych, czy to u niań, czy w jakichś prywatnych właśnie placówkach. No jest tym ewidentny problem. Poniekąd go rozwiązaliśmy, ponieważ przypomnę tylko, że w 2016 roku, 17, przepraszam, w marcu otworzyliśmy żłobek na Maczka. Tam zrobiliśmy około 100 miejsc. No i z całą pewnością jest taka potrzeba. My ją widzimy, natomiast nie ulega wątpliwościom, że w ciągu jednej chwili nie stworzymy miejsc dla wszystkich dzieci w żłobku.
Jeśli macie Państwo pytania do prezydenta Radosława Sujaka, to proszę dzwonić do nas. Jest taka możliwość. 95725, 28, 27. Proszę przypomnieć swój zakres obowiązków, te płaszczyzny, którymi się Pan w mieście zajmuje? Bo
oczywiście,
to
jest to sport i kultura, są to sprawy społeczne, czyli na przykład mieszkalnictwo, jest to również edukacja.
No to teraz mieliśmy żłobki, teraz czas na przedszkola, a tutaj z kolei ile miejsc?
Tutaj z kolei mamy przygotowanych prawie 4000 miejsc w przedszkolach. Do tego są 32 miejsca w tak zwanych zerówkach w szkołach podstawowych. Natomiast oczywiście największa liczba dzieci do przyjęcia to jest ta liczba dzieci 3-letnich. bo musimy pamiętać o tym, że rodzice powinni również złożyć informacje o tym, czy dziecko chce kontynuować naukę w przedszkolu tym samym na kolejny rok. Udało nam się w zeszłym roku przyjąć wszystkie dzieci, które starały się do placówki, natomiast no, zdajemy sobie sprawę, że to może być z tym różnie. Będziemy robili wszystko, aby wszystkie dzieci znalazły miejsce w naszych przedszkolach publicznych.
Tu będą, zdaje się, inne kryteria. Ponoć się zmieniły.
Delikatnie się zmieniły te kryteria, mianowicie w chwili obecnej przyznajemy większą ilość punktów już na tym drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, czyli jeżeli kandydat korzystający z pełnej oferty przedszkola, czyli 3 godziny i więcej, ponad bezpłatne 5 godzin przebywania czasu dziecka, może uzyskać dodatkowe 40 punktów. Nie zmieniają się tak naprawdę kryteria ustawowe, czyli te podstawowe pierwsze, a mamy tutaj kwestie wielodzietności, czy niepełnosprawności jednego z rodziców, czy niepełnosprawność obojga rodziców, czy samotne wychowanie w rodzinie, czy na przykład objęcie pieczą zastępczą.
No, wie pan, nieodparte wrażenie, że od 1 marca będzie nerwowo wśród rodziców dzieci, które mają być w przedszkolach.
Jeżeli chodzi o przedszkole, jestem przekonany, że tutaj zrobimy wszystko, aby wszystkie dzieci do przedszkoli się dostały. Przygotowaliśmy dosyć dużą ilość miejsc. W roku 2000, jak już wspominałem, w roku 2017-2018 zapewniliśmy wszystkie miejsca w placówkach. Mieliśmy troszeczkę problemów, bo oczywiście remontowaliśmy część placówek dosyć późno. Została wyremontowana chociażby placówka przy przedszkolu numer 32, czy placówka przy przedszkolu numer 1. Natomiast są już w użytku i dzieci już tam uczęszczają, także udało się w ciągu roku to zrealizować.
Czyli, żeby spiąć temat, 1 marca rusza nabór, a kiedy ogłoszenie wyników?
Już podaję, mam tutaj te wszystkie terminy. 1 marca jest składanie wniosków do 15, przez potem moment jest praca komisji rekrutacyjnej i 21 marca jest opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Tutaj bardzo ważna sytuacja. Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola. Może by się zdarzyć taka sytuacja, gdzie tak naprawdę potem rodzic nie złoży pisemnego potwierdzenia, że dziecko, które zostało zakwalifikowane, chce do tego przedszkola uczestniczyć i wtedy będą się właśnie pojawiać te osoby, te miejsca wolne. 3 kwietnia planowane jest opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych. Czyli najpierw mówimy o opublikowaniu list zakwalifikowanych, a dopiero później przyjętych.
I to tyle, jeśli chodzi o pierwszą część naszego spotkania. Audycja Porozmawiajmy o Gorzowie. Teraz krótka przerwa.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Dzisiaj rozmawiamy o Gorzowie z wiceprezydentem miasta Radosławem Sujakiem. Mówiliśmy o żłobkach, mówiliśmy o przedszkolach, to teraz troszkę o szkołach. Trwają ferie, niektóre placówki organizują tak zwane półkolonie. Panie prezydencie, jest dobrze, jest bezpiecznie? Nie było zgłoszeń, że coś jest nie tak?
Nie mieliśmy tego typu zgłoszeń. Faktycznie jest sporo zorganizowanych imprez w mieście. Wszystko jest dostępne na naszej stronie, specjalnej zakładce Ferie w mieście. Są to propozycje Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Słowianka, Filharmonii Gorzowskiej, Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nawet przygotowaliśmy specjalne zajęcia z nauki gry w golfa na naszym polu golfowym na Zawarciu. Jest troszeczkę tych propozycji. Dokłada się do tego oczywiście Muzeum Lubuskie, Wojewódzka Miejska Biblioteka, czy chociażby Miejskie Centrum Kultury.
Proszę o założenie słuchawek, bo dzwoni telefon, to odbierzemy, posłuchamy. Pytania do pana. Dzień dobry. Porozmawiamy o Gorzowie.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Chciałem się zapytać, ponieważ jest pan odpowiedzialny na sport, kiedy w końcu się znajdą pieniądze na gorzowską siatkówkę? Bo jeżeli mamy wybudować halę widowiskowo-sportową, to przecież podstawowym sportem to jest siatkówka w takiej hali. Nie będziemy przecież grali tam 3. czy 4. ligą, tak?
Dziękujemy za pytanie.
Dziękuję.
Znaczy, to oczywiście, to są pytania, które już wcześniej się pojawiały. No, to są, że tak powiem, kwestie, które nie decyduje o tym prezydent. Jeżeli są ambicje klubów siatkarskich, powinny zgłosić się do prezydenta miasta z informacją i sugestią, w jaki sposób będzie to finansowane, jakie mają potrzeby. No, czy biorąc pod uwagę na przykład szkolenie młodzieży i dzieci, na przykład UKS SET w tym roku, kwota około 52 tysięcy złotych, którą otrzymał z miasta, więc to też nie jest tak, że my tego sportu nie finansujemy, natomiast podejrzewam, że tu musi się bardziej odrodzić taka kwestia związana z chęcią występowania w wyższych ligach, w ligach seniorskich. Do tego są potrzebne oczywiście pieniądze. Jeżeli taki któryś z klubów ma takie aspiracje, to zapraszam na rozmowy. Oczywiście w przypadku, kiedy powstanie hala sportowa, faktycznie być może jest to dobry pomysł na to, żeby odrodził się klub siatkarski na etapie czy to pierwszej ligi, czy plus ligi. Także tutaj sprawa jest mocno otwarta. Z całą pewnością do momentu, kiedy nie będzie hala, no to trzeba dochodzić do tego najwyższego pułapu.
725, dwie ósemki, dwie siódemki ponownie zadzwonił. Dzień dobry.
Dzień dobry. Podobno w Gorzowie jest duży problem mieszkaniowy, a ostatnio usłyszałam, że ponad 400 mieszkań stoi pustych. Podejrzewam, że stoją puste dlatego, ponieważ nie spełniają norm, jakie muszą spełniać lokale komunalne. I chciałam zapytać, jakież to normy muszą spełniać lokale, żeby mogły być użytkowane jako lokal komunalny?
Dziękujemy, panie prezydencie, teraz panu.
Dziękuję bardzo. To nie do końca tak. Tu nie o to chodzi, że muszą spełniać odpowiednie normy lokali komunalnych. Mamy 400 pustostanów, natomiast mieliśmy ich dużo więcej. Ja tylko przypomnę, że z Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości, przepraszam, Banku Gospodarstwa Krajowego, nie Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości, otrzymaliśmy z Funduszu Dopłat dofinansowanie na remont 113 lokali. I to robiliśmy jako lokale socjalne. Natomiast jeżeli chodzi o lokale komunalne, my przekazujemy je do remontu przez przyszłego najemcę i oddajemy tą kwotę później w czynszu. Tego typu rozwiązanie całkiem źle funkcjonuje w naszym mieście. Będziemy starali się remontować kolejne mieszkania, ponieważ planujemy w edycji jesiennej wystąpić do Funduszu Dopłat o kolejne dofinansowanie na remont kolejnych 100 lokali mieszkalnych. Także to nie jest tak, że one nie spełniają jakichś warunków. Po prostu lokal, który przejmuje najemca, no musi być albo w jakiś sposób wyremontowany, albo przystosowany do funkcjonowania. Część z nich to są faktycznie lokale, gdzie należy zmienić albo podłogę, albo wymienić na przykład instalację elektryczną, albo zrobić podejścia kanalizacyjne czy wodne. Dlatego też to wykonują najemcy w ramach własnego remontu.
I ponownie dzwoni 725-278-27. Dzień dobry.
To jeszcze raz ja. Pan nie odpowiedział na pytanie. Ja zadałam pytanie, jakie normy powinno spełniać mieszkanie, żeby można było je uznać za lokal komunalny.
Znaczy, jakie powinno spełniać normy? Przypomnę, lokal komunalny jest lokalem, który jest przyznawany dla osób, które spełniają odpowiednie warunki. To nie jest tak, że on musi spełnić jakieś wymagania. Jeżeli mamy na przykład lokal, powiedzmy 40-metrowy, no to warunki zamieszkania tam jest taki, że rodzina, która przyjmuje ten lokal, musi posiadać odpowiednie dochody między 750 zł a 2000 zł. Musi też spełniać kwestie metrażowe, ponieważ przyznajemy lokale, gdzie jest powyżej 5 m² na osoby powierzchni pokojowej oczywiście, tak? Jeżeli jest mniej, no to takiego lokalu przyznać takiej rodzinie nie możemy.
Powracamy do szkół. Panie prezydencie, czas ferii to jest ten czas, kiedy szkoły wykorzystują na jakieś drobne remonty, czy raczej pozostawia się je na wakacje?
Znaczy, w większości staramy się realizować wakacyjnie remonty, ponieważ one też czasami trwają dużo dłużej niż 2 tygodnie.
To jedynka się doczeka?
Jedynka, z tego co wiem, miała być remontowana teraz podczas ferii, przynajmniej jeżeli został znaleziony wykonawca. Musiałbym sprawdzić tę kwestię, czy
tam potrzeba
faktycznie
kompleksowego remontu.
No, kompleksowy remont zostanie wykonany w roku 2019, w momencie, kiedy zabezpieczymy większe środki na to. W tym roku wykonamy dokumentację. Rada Rada Miasta przyznała 200 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji, w szczególności audytu energetycznego, który pozwoli na wyremontowanie tej szkoły. Musimy też jeszcze powiedzieć o jednych rzeczach. Tam jest kilka mankamentów, które należałoby zrobić, natomiast mówienie o tym, że cała szkoła jest w tragicznym stanie, no nie końca jest, ma miejsce. Mówimy o tym, że niedopuszczone są dwie klasy i trzecia jest w stanie niezadowalającym i te trzy klasy na pewno są wyremontowane, natomiast w tej szkole jest klas około 20. I to nie jest tak, że wszystkie 15 klas czy 16 klas poza tymi trzema są w stanie tragicznym. No tak nie jest. Faktycznie źle wygląda wewnątrz, ponieważ na ścianach wszędzie jest błazeria i tą błazerię należałoby tak naprawdę zerwać i przygotować ściany do jakiegoś remontu. Problemy są oczywiście stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna. Problem jest stolarka okienna. No i oczywiście należałoby tak naprawdę wykonać jakieś uzupełnienia i remont cegieł, które funkcjonują, że tak powiem, znaczy no, które są na zewnętrznej elewacji budynku tego starego.
Dzwoni telefon, odbieramy. Dzień dobry.
Jeszcze raz, ponieważ jestem niezadowolona
z sztuka
odpowiedzi. Lokale stoją, ludzie czekają, a wy czekacie na chętnych, którzy chcieliby wyłożyć własne pieniądze na remont. Wobec tego te lokale nie spełniają warunków, żeby dać tym ludziom, którzy są w kolejce. I ja pytam o stan techniczny, jaki lokal musi spełnić, żebyście podjęli decyzję, że zostanie wynajęty.
Powiem w ten sposób. Środków finansowych na to, żeby wyremontować całą naszą materię mieszkaniową, po prostu nie mamy. W związku z tym proponujemy przydział lokali do remontu, który później jest w całości zwracany najemcy w ramach rozliczenia czynszowego. Jest to maksymalnie do 50% czynszu. Taką mamy politykę mieszkaniową i w ten sposób będziemy to na chwilę obecną realizować. Udało nam się zmienić jeszcze troszeczkę tą uchwałę na temat wynajmu lokali, gdzie wydłużyliśmy ten okres remontowy do 6 miesięcy, bo trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Mieszkaniec, który otrzymuje lokal do remontu, on nie płaci za niego czynszu do momentu wykonania tego remontu. W związku z tym tak to wszystko wygląda. Ja jestem przekonany, że gdybyśmy mogli w chwili obecnej wyłożyć około 10 milionów złotych i wyremontować wszystkie lokale, to z całą pewnością byśmy mogli przekazać mieszkania wyremontowane komunalne. Natomiast mamy materię finansową taka, jaka jest i w ten sposób to realizujemy.
Niedawno przyznano stypendia artystyczne, chyba czas na stypendia sportowe.
Tak, stypendia artystyczne zostały przyznane, otrzymało je 13 osób reprezentujących różne sztuki wizualne.
Z 29 projektów.
Tak, z 29 projektów. To pokazuje tylko tak naprawdę, jak dużo jest pomysłów wśród gorzowian. Zostało na kwotę około 190 tysięcy złotych składanych wniosków. My mamy kwotę 50 tysięcy, ale ona jest zwiększona od poprzedniego roku. Zresztą tak jak obiecywałem, o kwotę 10 tysięcy i będziemy ją zwiększać w latach następnych. To też na najbliższej kwestii na spotkaniu zapowiedziałem. Natomiast jeżeli chodzi o stypendia sportowe, jesteśmy już u końcu tworzenia tego katalogu stypendiów i do końca tego tygodnia zapewne zakończymy, to przekażemy wtedy informację, kiedy takie wręczenie nastąpi. Jest naprawdę wielu sportowców, wielu trenerów, które otrzymają i kwota jest również dużo, dużo większa, bo prawie o połowę przeznaczymy na nagrody i stypendia około 500 000 złotych.
Kiedyś słyszałem taką opinię, że te stypendia artystyczne to bardziej dzielą niż łączą beneficjentów, bo nie dostają wszyscy, a Gorzów ma przecież deficyt ludzi, którym się chce.
No to z całą pewnością chyba opinia jeszcze z poprzednich lat, gdzie tak naprawdę na te stypendia artystyczne było niewiele, około 20 tysięcy złotych rocznie na taki, na 100-tysięczny Gorzów, tak? W chwili obecnej zwiększyliśmy tą kwotę prawie do 50 tysięcy, a w moim osobistym odczuciu ta kwota powinna być jeszcze większa, tak aby pewnie w jakimś momencie osiągnęła kwotę 100 tysięcy złotych, bo ludzi i kultury wspierać na pewno trzeba.
Jeszcze na koniec, no miałem o to nie pytać, ale zmusiły mnie do tego okoliczności. Pan jest członkiem także partii politycznej, prawda?
Pyta mnie to pan redaktor za każdym razem, kiedy rozmawiamy.
Ale nie, bo może się coś zmieniło.
Nie zmieniło się nic.
Jest pan co zresztą bardzo często podkreśla przede wszystkim samorządowcem, tak?
Jestem samorządowcem, natomiast nie, ja nie odbiegam od pejoratywnego znaczenia w polskim słowniku, że jestem politykiem, czy nie jestem.
Rozumiem.
Tak, no, większość
ja nie
samorządowców są politycy.
Pytania. Pan pozwoli.
Proszę.
Tak jak pan odbiera słowa, że pan prezydent, czyli pana przełożony, z perspektywy prezydenckiej limuzyny przestał dostrzegać potrzeby mieszkańców Gorzowa. No zdaje się, że... No nie, nie zdaje się. To zdanie wypowiedziała pani poseł Krystyna Sibińska, wiceprzewodnicząca Koła Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.
Zajmuję się kwestiami, które są ważne dla gorzowian. Nie wchodzę w polityczne zawirowania, natomiast muszę powiedzieć jedną rzecz.
Ale nie jest pan zbulwersowany słowami pani poseł. No, teoretycznie... Powinien pan być jako przedstawiciel samorządu, który jest krytykowany, no przynajmniej jako przedstawiciel władzy wykonawczej.
Panie redaktorze, jestem przekonany, że pani poseł Sibińska to jest osoba, która bardzo często wspiera zwykłych ludzi. Bywa na różnego typu spotkaniach, tym bardziej, że chodziło o jej miejscowość, czyli Chwalęcice, gdzie na takie spotkanie poszła i nawet nie wiem, czy zabrała tam głos. Natomiast powiem szczerze, że nie wypowiadam się na temat
wypowiedzi. Ale pani poseł krytykuje samorząd, który pan również reprezentuje.
Krytykuję, podejrzewam, wypowiedź pana prezydenta Wójcickiego.
Czyli pana przełożonego.
Tak, czyli mojego przełożonego. I proszę mi powierzyć, nie zmusi mnie pan do tego, żebym komentował te czy inne słowa. Temat strefy przemysłowej również nie jest tematem mojego pionu prezydenckiego i trudno jest mi się tutaj wypowiadać na różnego typu argumenty. Jestem przekonany, że pan prezydent Wójcicki prędzej czy później spotka się z panią poseł Sibińską i wyjaśnią sobie wszelkiego typu niejasności. Z racji tego, że oboje są ludźmi dialogu i jestem przekonany, że tak to się zakończy.
Aż mi się ciśnie na usta pytanie, na które pan zapewne nie odpowie. To czyją pan stronę trzyma tutaj? Krytykowanego samorządu, czy krytykującej pani poseł Platformy?
Znaczy, ja doskonale rozumiem, panie redaktorze, że pana obowiązkiem tutaj w Radiu Gorzów jest, aby rozwikłać tego typu niuanse. Proszę mi wierzyć, absolutnie nie jest to mój problem. Kto ma tutaj rację, kto nie ma tutaj racji.
No, ale przyzna pan, to sytuacja
powiedział
kuriozalna.
Tak, czy inaczej. Proszę mi wierzyć, że nie ma to większego wpływu na to, co dzieje się w przestrzeni moich zainteresowań, czyli sportu, kultury, edukacji, czy mieszkalnictwa, spraw społecznych. Ja wolę zajmować się takimi rzeczami, a nie komentować wypowiedzi jednej czy drugiej strony.
No ale takim przysłowiowym młotem a kowadłem pan się znalazł, takie mam wrażenie. Dziękuję. To tyle dzisiaj. Wiceprezydent miasta Radosław Sujak był naszym gościem.
Dziękuję bardzo państwu. Życzę miłego dnia.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.